Czy można popełnić zbrodnię bez motywu? Zbrodnię nieuzasadnioną żadną namiętnością ani żadną potrzebą. Jedyną racją jest to, że jest popełniona bez racji. Taki stan chciałby osiągnąć Lafcadio Luki i wydaje się, że mu się udaje, bo jednego dnia bez emocji ratuje dziecko z pożaru, innego wypycha człowieka z pociągu. Lafcadio, wydaje się, jest poza dobrem i złem, jest wyznawcą czynu bezzasadnego. W państwie filozofów Lochy Watykanu André Gide powieść niepokojąca, jak sam określał autor, została wydana w 1914 roku. Przy okazji pojawią się fałszywi papieże, teorie spiskowe, naiwni mieszczanie, nauka i masoni. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie profesor.
Dzień dobry.
Piotr Jędrzejewski, zapraszamy do państwa filozofów. Cytat, fragment dialogu z Lochów Watykanu. Nie ma żadnej racji posądzać o zbrodnię tego, kto ją popełnił bez racji, mówi Julius. Lafcadio odpowiada. Jest pan za subtelny. W punkcie, do którego pan doprowadził, jest on tym, co się nazywa człowiek wolny. Czy człowiek wolny to człowiek poza dobrem i poza złem?
Dostojewski mógłby się z tym zgodzić, tylko jak pokazał w Zbrodni i karze, bo mamy obok Lafcadia, prawda, Raskolnikowa, który próbował właśnie być takim człowiekiem wolnym, ale trochę mu nie wyszło. No i stąd, prawda, Dostojewski pokazuje, że ten niczański nadczłowiek jest w zasadzie nierealizowalny, no bo co by to oznaczało? To by oznaczało, że Raskolnikow powinien czuć się doskonale po popełnieniu zbrodni albo w ogóle nic nie czuć. Lafcadio, można powiedzieć, jest tutaj bliższy niczańskiej realizacji.
To prawda, choć końcowe sceny z tej powieści sugerowałyby jednak, że jakiś wyrzut sumienia, a przynajmniej jakieś drganie duszy się w nim odzywa.
O ile, prawda, człowiek ma duszę. Bo tu też moglibyśmy się zastanawiać.
Jesteśmy w świecie, gdzie wiara w duszę nie jest podważana w żaden sposób.
Jest i nie jest.
Przełom XIX i XX wieku, akcja dzieje się i we Francji, i we Włoszech.
Ja myślę, że to, co się dzieje z Lafcadiem, jest do wytłumaczenia w jakimś sensie, czy może lepszego, głębszego zrozumienia, jak właśnie popatrzymy na całą tą teorię, która go otacza, bo Lafcadio działa w dosyć dziwnym świecie. Żyd nam wykreował właśnie świat tych fałszerzy rzeczywistości, tylko pytanie, kto ją zafałszowuje? Czy ten, który nam tworzy bardzo piękne opowieści o kosmosie, o Ziemi, o człowieku, budując pewien system, całą tą strukturę metafizyczną, czy może ten, który ją podważa, który patrzy na nią krytycznie, czy to jest mason, ateista, naukowiec, a może właśnie ksiądz? Więc tutaj mamy taki niesamowity teatr różnych teorii. Ja mówiąc szczerze, czytając Gide'a i zastanawiając się nad tymi warstwami, prawda, które on tutaj przedstawia, myślałam najpierw o Davidzie Hume'ie, bo David Hume napisał taką książkę, która może czasami nam umykać. To są dialogi o religii naturalnej. No i tutaj już sama ta nazwa, religia naturalna, bardzo dużo mówi, bo David Hume stara się pokazać, że religia nie jest niczym innym jak czymś, co zostało skonstruowane przez nas. Ta naturalność właśnie polega na tym, że myśmy ją sobie wymyślili i budujemy ten system, bo on na przykład nam do czegoś może być potrzebny.
Czyli w sposób naturalny mamy predyspozycję, tendencję, potrzebę tłumaczenia sobie świata za pomocą religii. Tak,
tak, ale jest też coś, na co zwraca uwagę David Hume i tutaj ja bym może go zacytowała właśnie z tej książki Dialogi o religii naturalnej, bo to bardzo dobrze jakby pokazuje problem z religią. Wydaje mi się, że on jest uniwersalny i David Hume coś tutaj bardzo ważnego odkrył. Ponieważ to jest dialog, no to zwraca się bohater do bohatera. Jednym słowem, człowiek, który trzyma się swojej hipotezy, jest może w stanie twierdzić lub domyślać się, iż wszechświat powstaje ongiś w wyniku czegoś podobnego do celowego działania, zająwszy takie stanowisko, nie może może on jednak ustalić ani jednej ponadto okoliczności i pozostaje mu jedynie każdy dalszy punkt swojej teologii określić przy pomocy nader swobodnych fantazji i hipotez. I to, myślę, w tych słowach Hume jakby zawarł cały problem. No bo z jednej strony właśnie mamy tą naturalną tendencję do pewnych konfabulacji, czy używając bardziej współczesnego języka, do pewnych narracji, którymi sobie opisujemy świat, ale z drugiej strony, gdy przyjmiemy pewną hipotezę, gdy przyjmiemy pewne założenia, to one mogą stać się od razu murem naszego, czy nawet takim więzieniem naszych myśli. W związku z tym, gdy przyjmujemy, że jest, załóżmy, X, jakiś tam Bóg transcendentny, który stworzył świat w sposób celowy, jest istotą rozumną, to potem bardzo trudno nam jest na przykład zaakceptować przypadek czy irracjonalność naszych myśli. Więc wszystko będziemy próbowali podporządkować się tej racjonalności, celowości. Będziemy szukać pewnych wzorców w świecie, które będą udowadniać właśnie to nasze założenie, że świat jest celowy, że świat jest racjonalny, że świat się wziął właśnie z jakiejś metastruktury, metaistoty. I w ten sposób już tak zafiksowani, tak zamknięci w obrębie właśnie tych teorii, nie potrafimy inaczej spojrzeć na świat. I to jest chyba największy problem.
Tylko wyznawców, czy właściwie wszystkich?
W zasadzie wszystkich.
Bo ta powieść tak naprawdę, to pierwsze zderzenie pokazuje nam dwóch bohaterów. To jest powieściopisarz, hrabia Julius, który jest ultrakatolikiem, chyba możemy tak powiedzieć. I jego szwagier, Antym, który jest masonem, wolnomyślicielem, który prowadzi doświadczenia na zwierzętach, jest po prostu naukowcem i w Boga nie wierzy.
Tak, i teraz co się dzieje?
Jeden i drugi ma swój stworzony świat, wybudowaną swoją jakąś narrację, można by było powiedzieć.
Tak, i teraz co się dzieje na przykład z Antymem, bo to jest postać interesująca, bo z jednej strony wydawałoby się właśnie, że on reprezentuje ten pierwiastek naukowy, krytyczny, ale on z kolei bardzo bezkrytycznie momentami podchodzi do tej właśnie swojej naukowości. To, że te zwierzęta wykorzystuje w sposób okrutny, już zamyka go na przykład na inne spojrzenie na te zwierzęta.
No, można by było powiedzieć, że Antym traktuje naukę jako religię?
W pewnym sensie. To znaczy, nie chcę akurat w ten sposób nazywać, bo jednak Antym cały czas przeprowadza eksperymenty. W związku z tym stara się w sposób racjonalny potwierdzić swoje hipotezy badawcze, co ma już bardzo naukowy charakter, ale z drugiej strony jest na tyle zamkniętą osobowością, że w momencie, kiedy przechodzi takie swoiste nawrócenie, to znowuż bezkrytycznie i wręcz histerycznie zostaje związany z religijnością, strukturą myślenia. Następuje kolejna konwersja w jego życiu, gdzie zaczyna sobie uświadamiać, że jego nawrócenie było tylko pewnego rodzaju właśnie histerią, spowodowaną załamaniem nerwowym, spowodowaną też pewnymi doświadczeniami cielesnymi, no bo chorą.
Umówmy się, że go przestało boleć, to, tak, co go bolało, tak? I tak, w ten sposób się nawrócił. Ból wrócił?
Tak, ale to doskonale pokazuje, że on jest tak naprawdę osobowością histeryczną, no bo bolało go na zasadzie, prawda, pewnego przeżycia, które spowodowało na tyle silny wstrząs, że na chwilę ten ból ustąpił, na chwilę był niejako uzdrowiony, co oczywiście nie nastąpiło, bo to nie jest tak, że nagle znowu zaczął chorować, tylko przez jakiś czas właśnie przez bardzo silne, emocjonalne podkręcenie nastawienie właśnie przez tą histerię, nie odczuwał wszystkich swoich dolegliwości. Natomiast one musiały wcześniej czy później wrócić. Zresztą historia niejednego cudu jest bardzo podobna, prawda? Nawet mówi się współcześnie o syndromie jerozolimskim, prawda? Czyli o ludziach, którzy z jednej strony na przykład nawrócili się albo wręcz weszli w strukturę i uznali, że są świętymi. Czy to są też historie wszystkich ludzi, którzy na przykład przez chwilę funkcjonowali jako rzekomo zdrowi. Natomiast wcześniej czy później choroba człowieka do człowieka wraca, no bo ona nie znika w sposób magiczny i cudowny. Czasami ze zdwojoną siłą. I tego doświadczył właśnie Antym. Natomiast za każdym razem on bardzo mocno, bezkrytycznie podchodzi do tego, co się dzieje. Prawda? Czyli jak jest naukowcem, to jest na całego. Nic tylko sceptycyzm, nic tylko dowody. Nie zostawia sobie jakiegoś takiego marginesu na pytanie, czy rzeczywiście. Jak jest już wierzącym, to już tylko Bóg, tylko Kościół i nie zostawia sobie marginesu na to, że może jest inna rzeczywistość. Tak się miota, prawda? Tak jest cały czas zamknięty w tym systemie swoich przekonań. David Hume, gdy pisze o tym systemie przekonań, który staje się takim więzieniem dla naszego umysłu, zwraca uwagę na to, że w ten sposób działa tak naprawdę nasz rozum. On będzie go nazywał takim rozumem praktycznym, czymś, co jest taką codzienną zdolnością radzenia sobie ze światem. No bo gdybyśmy cały czas pozostawali krytyczni czy sceptyczni, to nie bylibyśmy w stanie normalnie funkcjonować. No bo byśmy się zastanawiali, czy mogę usiąść na tym krześle, czy to krzesło rzeczywiście jest krzesłem, czy to, co mi się jawi, rzeczywiście takim jest. No nie da się tak funkcjonować. Natomiast oprócz tego zdrowego rozsądku...
Czyli to mówi... taka funkcja stand-by, tak? Zostajemy na czuwaniu, jest nam niezbędna.
Tak, natomiast jak chcemy poznać świat, to Hume mówi, no wtedy musimy wyjść poza ten zdrowy rozsądek, który nam podpowiada, no nie przejmuj się, usiądź, skoro widzisz, że coś wygląda wygodnie, to pewnie takie jest. Skoro chcesz się pić, stoi przed tobą herbata, no to po nią sięgnij, bo pewnie to jest ten napój, który będzie dla ciebie w tym momencie odpowiedni. Natomiast w momencie, kiedy chcemy poznać, czym jest krzesło, czym jest herbata, czym jest nasze pragnienie, no to tu już potrzebujemy właśnie wejść w inny sposób funkcjonowania. Ale jak w niego wejdziemy wedle Hume'a, to musimy pamiętać o jednym, że zawsze jesteśmy tylko ludźmi. I ta prosta tautologia ma w sobie bardzo głębokie konsekwencje. Jakie? No musimy sobie uświadomić, że zawsze mamy takie, a nie inne zmysły. Nie pożyczę od kota, psa, mrówki, żeby zobaczyć świat zmysłami innych istot żyjących, co mnie bardzo ogranicza. Bo czym innym jednak i inna będzie moja percepcja, bo tak, a nie inaczej jest zbudowany mój mózg, moje, prawda, zmysłowe doświadczenia tak, a nie inaczej pracują. Inaczej będzie to wyglądało u zwierząt. No dzisiaj, prawda, neurobiologia nam podpowiada, że rzeczywiście, prawda, na przykład budowa oka będzie powodowała, że ten świat będzie w innych barwach choćby dany, załóżmy, psu czy kotu. Psy inaczej na przykład postrzegają barwy niż
ale
ludzie.
Ale to też jest takie błądzenie, odnoszę trochę wrażenie,
tak,
bo my
tak.
Oczyma kota ani oczyma psa spojrzeć nie możemy.
Dokładnie. I Hume mówi, dlatego uważaj, prawda? Uważaj, człowieku, jak poznajesz. Pamiętaj, że zawsze ty robisz jakieś założenia, które są na miarę twoich możliwości, na miarę twojej nauki, na miarę twoich właśnie zdolności zmysłowych, czy twojego rozumu. Czyli zawsze mamy jakieś blokady, które nie pozwalają nam dojść do obiektywnej prawdy, ona nigdy nie będzie nam dana. Stąd Hume mówi, jakbyśmy chcieli być tacy naprawdę zgodni z nauką, uczciwi względem siebie, to powinniśmy powiedzieć dla mnie. Dla mnie ten świat jest X, Y, Z. Dla mnie herbata jest gorąca. Dla mnie to ma smak kwaśny. Ja to widzę jako kolor czerwony czy zielony. Ale powinniśmy pamiętać, że to dla mnie wyznacza właśnie pole naszych ograniczeń, bo ja do końca nie wiem, czy to jest rzeczywiście gorące, czy to jest rzeczywiście słodkie, czy to jest rzeczywiście zielone, bo może ja sobie to tylko takim ustawiam, prawda? A świat ma zupełnie inną barwę, a może jej w ogóle nie ma. To zostaje poza nami. I gdy dojdziemy do takiego punktu, to uzyskujemy pewną uczciwość badawczą, ale bardzo trudno jest tak funkcjonować na co dzień. No bo ja jednak sięgając, załóżmy, po cukier, chcę wierzyć, że on spowoduje, że na przykład ciasto albo herbata będą słodkie.
Ostrzegamy, cukier jest niezdrowy i do Państwa filozofów wrócimy za kilka chwil.
Radio Kraków. Zapraszamy do słuchania w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura.
W państwie filozofów Lochy Watykanu, André Gide, powieść wydana w 1914 roku. I ten czas wydania wydaje się być istotny. Wróćmy do czynu bezzasadnego, czy też czynu, bo można go by było nazwać inaczej, bezintencjonalnego?
Tak, taki czyn, który rzeczywiście wydaje nam się wręcz niemożliwy, bo w zasadzie filozofia od samego początku, a przez to w kulturze europejskiej od samego początku mamy taki wzorzec, że jeżeli coś się pojawia, to musi mieć swoją przyczynę. My na to chorujemy. Czyli jeżeli na przykład coś widzę, no to zakładam, że coś musiało pojawić się w rzeczywistości. Takie myślenie, że coś widzę, bo to wygenerował mój mózg po prostu, wydaje nam się bardzo niebezpieczne, jakieś solipsystyczne, czy zbyt egotyczne. Stąd jeżeli coś się dzieje, na przykład ktoś kogoś zabija, a tu wchodzimy już w sferę takich głębokich wartości, głębokich przekonań dotyczących na przykład czym jest życie, kim jest podmiot moralny czy prawny, to dzieje się coś, co rujnuje całkowicie właśnie te nasze głębokie przekonania, budowane w kulturze, budowane w społeczeństwie, które mamy też ewolucyjnie, no bo zwróćmy uwagę na to, że zwierzęta nie żyją w świecie, w którym zabójstwo jest czymś prostym. Zwierzęta, jeżeli już jedno drugie morduje, to do tego potrzebna jest właśnie jakaś głęboka przyczyna. Na przykład mięsożerne jest głodne, więc poluje, żeby przeżyć albo broni swojego terytorium. Natomiast niemięsożerne, czy nawet te mięsożerne nie rzucają się na siebie od tak po prostu. Tylko musi być właśnie ta przyczyna, więc my mamy to zakodowane, że jeżeli jest osoba zabita, tak jak w lochach Watykanu pojawia się w pewnym momencie osoba, która najpierw jest anonimowa, potem wszyscy się dowiadujemy, kto to jest, to od razu będziemy szukali jakiejś przyczyny. I Lafcadio na ten niczański sposób próbuje to złamać, prawda? Czyli mamy tą myśl Lafcadia tuż przed zabójstwem, a co jeżeli zabiję tego człowieka? Nic do niego nie mam, nie znam go, nie wiem kim on jest, ale tak mnie to śmierzbi, żeby go zabić. I dlaczego mam się powstrzymać? To już sam tok myślenia Lafcadia dla czytelnika, zwłaszcza czytelnika początku XIX stulecia, musiał być totalnie niezrozumiały. No bo my szukamy jakiejś przyczyny na przykład psychologicznej. Tak mnie denerwuje, tak mnie dręczy, tak mnie, załóżmy, upokorzył, zrobił mi coś złego, że nie potrafię inaczej postąpić, prawda? Czyli zakładamy, że doszliśmy do jakiejś ściany, dlatego robimy czyn niewyobrażalny. A Lafcadio w tym swoim rozważaniu, potem w tym swoim geście mordowania i tym, jak się po całej tej sytuacji zachowuje, całkowicie łamie nasze kulturowe oczekiwania, ale również, powiedziałabym, takie ewolucyjne przyzwyczajenia. Czyli on robi coś, co wykracza poza rzeczywistość, do której jesteśmy przyzwyczajeni.
W dodatku definiuje to jako postawę człowieka wolnego. Czy na tym polega wolność?
No oczywiście Kant by powiedział nie, bo wolność to jest podporządkowanie się prawu, ale to Kant, to jest znowuż pewnego rodzaju nasze kulturowe przyzwyczajenie. I Kant nie był pierwszym, nie był ostatnim, który zwrócił uwagę na to, że wolność nie polega na robieniu czegokolwiek bez odwoływania się do reguł. Że wolność jest właśnie w regułach, czy wobec reguł realizowana. No, u Kanta to ma wymiar taki, powiedziałabym, ostateczny, bo on uważa, że wolność to jest właśnie zastosowanie reguł rozumowych. Czyli wszystko, co nie podlega regułom rozumowym, nie jest wolnością. Czyli Kant, gdyby mógł przeczytać Lochy Watykanu, stwierdziłby, że Lafcadio jest zdeterminowany przez swoją irracjonalność. Myślę, że tak by to próbował zinterpretować, jakoś znowuż sobie z tym poradzić. Natomiast Lafcadio się temu wymyka. I to robi właśnie.
Ale to jest taki gest, który jest przeciwko jakiemukolwiek systemowi, czy to religijnemu, czy też moralnemu?
Czy w ogóle przeciwko wszystkiemu? Bo Lafcadio ani nie jest religijny, ani nie jest etyczny. On właśnie próbuje płynąć z nurtem swoich myśli. Zresztą Żyd przedstawia go jako człowieka, który został dosyć specyficznie wychowany, bo on tak naprawdę
kosmopolita,
był
wychowany w różnych domach, z różnymi niby ojcami, nazwijmy to w ten sposób.
No właśnie, więc jest już w Lafcadio takie pęknięcie, które wiąże się z tym, że on nie wychodzi z typowego środowiska. środowiska. Trudno go nawet przypisać do jakiejś klasy społecznej, właśnie do jakiegoś społecznego środowiska. Jest po prostu Lafcadio, osobna kategoria i dzięki temu jego poczucie na przykład wolności nie jest niczym ograniczone. No i tu jest to wielkie pytanie. Kim jest Lafcadio i czy rzeczywiście to jest wolność? Być może, prawda, to co się dzieje z Lafcadiem, to jest uruchomienie jakichś działań, w których on na przykład właśnie ma rozerwaną tą relację przyczynowo-skutkową, ale dlaczego? Ponieważ nawet nie próbuje jej tropić. On nawet nie próbuje sobie zadać tego pytania, ale dlaczego ja nie widzę żadnego problemu w zabiciu człowieka? Dlaczego chcę taki eksperyment przeprowadzić na sobie samym?
Bo jestem wolny. Bo mogę.
Tylko skąd ta wolność i dlaczego mogę? Albo inaczej można zadać to pytanie, no kto mi dał prawo, żeby w ten sposób demonstrować moją wolność? No bo jeżeli mogę, no to czemu on sam nie wyskoczył z tego pociągu, popełniając samobójstwo, tylko wypchnął człowieka, który po prostu mu się, mówiąc kolokwialnie, nawinął, prawda? Bo tutaj w tym kolokwializmie, myślę, cały tragizm sytuacji wychodzi, prawda? Bo Lafcadio sięga po pierwszą lepszą osobę. I nie ma w tym żadnego uzasadnienia. On sam nie szuka tego uzasadnienia. I może to właśnie chciał pokazać Żyd. To nas najbardziej przeraża. No bo my chcemy tego uzasadnienia. Chcemy mieć początku i zakończenia. Prawda? Każda interakcja w świecie społecznym, jak choćby Goffman pokazywał, musi mieć początek i zakończenie. Mówimy dzień dobry, do widzenia. Nie wchodzimy w relacje, a jak ktoś wejdzie właśnie łamiąc te konwencje i zacznie na przykład od razu do nas komunikować cokolwiek, to możemy się poczuć bardzo dziwnie.
A potem przyszli postmoderniści i wszystko to zburzyli.
Postmoderniści to jest chyba jeszcze inna zabawa.
Dobrze, to zadam to pytanie, choć myślałem, że nie będzie takiej potrzeby, ale jednak, kiedy człowiek jest wolny?
Czy człowiek w ogóle może być wolny?
To jest pytanie. Jesteśmy zdeterminowani, to oczywiste, i trochę społecznie, i naturalnie.
Tak, i Lafcadio...
Jesteśmy historycznie zdeterminowani również.
I u Lafcadia też ten przecież determinizm widać, no bo on ma bardzo dziwny stosunek emocjonalny choćby do kobiet, prawda? Z jednej strony to jest jego matka, którą i kocha, i równocześnie jest mu ona obojętna. Czy tak samo emocje do dziewczyny, w której najprawdopodobniej się zakochuje, a być może pokochał ją po prostu. I to, co się dzieje pod wpływem tych emocji, uwalnia gdzieś determinizm, no bo potem już mu trudno jest dalej zachować to bycie osobą z niczym niezwiązaną. On się zachowuje tak, jakby z jednej strony nie obchodziła go ta dziewczyna, jakby w ogóle nie chciał na nią zwrócić uwagę, a jednak ona gdzieś go przykuwa, zatrzymuje w miejscu, czy w jakiś sposób zaczyna mu narzucać właśnie pewnego rodzaju ograniczenia.
Emocja się pojawia, jakaś emocja, której nie było w momencie, kiedy on ratuje bohatersko dziecko z pożaru, nie było tej emocji w momencie, kiedy wypycha człowieka z pociągu, od tak dla czynu bezzasadnego.
No hola stop, bo on, gdy ratuje dziecko z pożaru, to ratuje dlatego, że ona patrzy, że ona się do niego zwróciła. Tutaj zaczyna się dziać coś, on to sobie tłumaczy, prawda, jako działanie bezcelowe, czy jako pewien eksperyment społeczny. Zobaczmy, jak ona się zachowa. Ona ma być tym królikiem doświadczalnym w jego laboratorium życia, ale tak naprawdę to ona uruchamia pewne procesy. On by pewnie przeszedł obojętnie. W momencie, kiedy ta dziewczyna się pojawia, to on nie może już przejść obojętnie obok dramatu kobiety, która obserwuje, jak dom płonie i tam zginie za chwilę jej dziecko. Lafcadio chce, nie chce, prawda, rzuca się w te płomienie, zachowuje się jak taki klasyczny, romantyczny bohater, który strasznie chce swojej wybrance zaimponować. Czyli robi coś, co całkowicie nie przystaje do jego wizji samego siebie czy wizji świata i nie zauważa w ogóle tego, jak bardzo w tym momencie wskoczył w pewne kulturowe uwarunkowania, jak bardzo je odtwarza.
To ja powtórzę pytanie. Kiedy człowiek jest wolny? Co o tym mówią filozofowie? Pewnie wszystkich nie jesteśmy w stanie tutaj propozycji przedstawić
odpowiedzi. Ja myślę, że jednak ta intuicja filozoficzna, która przez wszystkie stulecia niemalże się pojawia, tylko w różnych odsłonach, jest słuszna, czyli trzeba by powiedzieć, że nie jesteśmy wolni. My sobie śnimy pewien sen o wolności. Lafcadio sobie właśnie wyśnił taki sen o wolności, która oznacza dla niego całkowitą anarchię, czy całkowite takie działanie poza relacją przyczynowo-skutkową, poza jakimikolwiek uwarunkowaniami społecznymi, ale to jest tylko pewnego rodzaju sen. Tak naprawdę zawsze jesteśmy warunkowani kulturowo, tak samo jak jesteśmy warunkowani biologicznie. No pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić, bo utoniemy, bo nie możemy latać, bo potrzebujemy na przykład się odżywiać. To są takie, prawda, funkcje biologiczne, które nas trzymają w naszym ciele, ale one też nam narzucają, no choćby pewne przekonania, no bo dlaczego, tu wróćmy, w lochach Watykanu bardzo ważna jest religia, no dlaczego człowiek
wierzy?
No to
wierzy? I właśnie Julius, wicehrabia, mógłby powiedzieć, że w Bogu jesteśmy wolni. Antym również, kiedy uwierzył w cud i cudownie ozdrowiał.
No tak, tylko że...
Na kilka miesięcy.
Tak, na kilka miesięcy, bo potem już jęczał dalej i kulał i wróciło wszystko, co złe. Natomiast religia jest takim samym snem, jak każdy inny sen o wolności. Bo to w Bogu, co to oznacza? No przecież to oznacza całkowite podporządkowanie się pewnym zasadom teologicznym. Czyli dostosowanie swojego życia czasami do działań, które są wręcz antynaturalne, antybiologiczne. Prawda? No bo jeżeli dana religia każe nam na przykład odrzucić życie seksualne, prawda, stawia całkowicie na ascezę, no to zaczynamy działać w sposób bardzo nienaturalny. Do tego produkujemy cały szereg różnych wartości, czy cały szereg różnych zasad, które kompletnie nam nie są do niczego potrzebne, wręcz nam życie komplikują. I my się potem uczymy do tego dostosowywać, prawda? Dziecko prowadzone do kościoła czy jakiejkolwiek instytucji religijnej uczy się pewnych zachowań, tak samo jak prowadzone na przykład do muzeum, też się uczy estetyki, tego, co jest piękne, co jest brzydkie, tak samo jak prowadzone do teatru, uczy się tego, co jest na przykład ważne, nieważne. No cały czas jesteśmy, tak można powiedzieć, zanurzeni w kulturowe otoczenie i nasiąkamy nim.
Dobrze, to wolność to w takim razie możliwość wyboru między zaprowadzeniem dziecka do kościoła i na religię, a odprowadzeniem dziecka do muzeum.
Niektórzy próbują negocjować i potem mamy takiego Lafcadia, bo Lafcadio jest właśnie takim wynikiem negocjacji Żyda. Cała ta książka Lochy Watykanu to jest właśnie taka negocjacja z rzeczywistością i z tym, co my możemy, prawda? Czyli on pokazuje, no popatrzmy na naukowca, który poświęca życie na badanie, na zrozumienie natury świata, który pewnego dnia załamuje się nerwowo i co się stanie, prawda? Więc Żyd podpowiada pewne drogi, pewne negocjacje, pewne próby jakby wyjścia poza te uwarunkowania. I w zasadzie w współczesnym świecie my tak negocjujemy, prawda? Czyli próbujemy w jakimś sensie na przykład być sobą, czyli budujemy sobie pewną wizję, kim rzekomo jesteśmy, no i potem zgodnie z tą wizją próbujemy postępować. Tylko świat nie jest taki jednoznaczny i nie zawsze da się jednoznacznie funkcjonować. Zwłaszcza, że z wielu wzorców my tak naprawdę sobie nie zdajemy sprawy. I to jest chyba tutaj najistotniejsze, prawda? Że wydaje nam się, że coś robimy i to jest nasz wybór, ale...
No choć... Ale jest to strefa nieświadomości jakaś.
Albo...
Niewiedzy, albo nieznajomości.
Tak głębokich kulturowych uwarunkowań, że myśmy je już sobie przyswoili jako nasze, jako naszą naturę. No bo jakbyśmy sobie zadali głębokie pytanie, na przykład dlaczego chcemy iść na studia. No bo w kulturze europejskiej na przykład wykształcenie posiada bardzo wysoki taki znacznik społeczny, kulturowy, ale mało tego, my wiedzę traktujemy coś, co jest dobrem. I stąd często podejmujemy tą decyzję, bo chcemy zrealizować jakieś dobro. Wierzymy, że poświęcając, załóżmy, 5 lat swojego życia na dodatkową naukę, zyskujemy coś, co będzie wartościowe. znam aktywistów, którzy powiedzieli, nie szkoda na to czasu, prawda? I niektórzy mówią, ojej, to niedobrze, ale przecież możemy się uczyć na własną rękę. Więc ten model, prawda, kulturowy, którym jesteśmy nasączeni, on może powodować, że pewne decyzje podejmujemy jako nasze własne, ale one są gdzieś głęboko sterowane przez wychowanie, przez środowisko, przez życie, przez różne wymagania.
I tylko nam się wydaje, że wolni jesteśmy.
Tak.
Do lochów Watykanu po raz ostatni zejdziemy za kilka chwil.
Radio Kraków.
Lochy Watykanu, André Gide w Państwie Filozofów, to teraz o fałszywym papieżu, teoriach spiskowych, naiwnym mieszczaństwie. Możemy podyskutować. Cytat jeszcze jeden. Nie widziałem papieża, bo nikt nie może go widzieć. Ten, który obecnie siedzi na tronie apostolskim, którego Kościół słucha i który ogłasza wyroki, słowem papież, którego się ogląda w Watykanie, papież, którego widziałem, nie jest prawdziwy. I to jest właściwie ten sensacyjny wątek tej opowieści, bowiem zostaje rozpuszczona plotka o tym, że właśnie papież został uprowadzony, na jego miejscu funkcjonuje sobowtór i cała afera służy temu, czy cała ta plotka, dziś bym powiedział, że to jest głęboki fake news, który służy temu, by grupka osób dorobiła się na naiwności współczesnych czy tamtejszych mieszczan.
Tu można powiedzieć, nic się nie zmieniło, bo nasz mózg jest bardzo podatny na takie bzdury. Zresztą Żyd pokazuje, jak człowiek może nawet się konfrontować z tymi fałszerzami, tymi osobami, które, no mówiąc wprost, kłamią i budują alternatywną rzeczywistość, mieć wręcz dowody na ich kłamstwo, a dalej wierzyć, że to, co mówią, jest prawdą. Jest taka książka Toma Phillipsa i Johna Ledgera, Spisek, czyli Kto nam wszczepił chipy i inne teorie. Pada w tytule słowo, które zostało przekreślone na czerwono, więc Państwo mogą sobie sprawdzić. I myślę, że to, co w tej książce Spisek jest pokazane bardzo dobrze, to to, że po pierwsze, no nasz mózg kocha takie niezweryfikowane historie. Dlaczego? Bo one są łatwe, one są też bardzo pożyteczne, no bo w momencie, kiedy na przykład nie możemy sobie wytłumaczyć danego zjawiska, no to ten spisek bardzo fajnie odpala nam teorie, które pozwalają nam wytłumaczyć to, co niewytłumaczalne. Czy to, co jest trudne do wytłumaczenia, bo wymagałoby od nas jakiejś wiedzy, na przykład załóżmy fizycznej, matematycznej, historycznej, kulturowej, jak nam tego nie starcza, no to wtedy teoria spiskowa doskonale działa. No trudno, nie będąc załóżmy biologiem, lekarzem, na przykład zrozumieć, jak działa szczepionka. Natomiast już bardzo fajnie brzmi, że szczepionka to jest na przykład chip, który nam rządy światowe sprzedają po to, żeby nami manipulować.
Dobrze, czyli wiara w teorie spiskowe jest dowodem też na tą głęboką potrzebę chęci wiedzy człowieka?
Czy takiej
szybkiej wiedzy, jakiegoś wyjaśnienia historii, tak, która się wydarza, czy to, co obserwujemy, w jakiś sposób musi być uzasadnione, tak?
Dokładnie.
Musi mieć jakiś cel.
Tak, ale Żyd, dokładnie, ale Żyd jeszcze jedną rzecz ciekawą pokazuje, bo on pokazuje, że ci, którzy uwierzyli w tę teorię spiskową, którzy tak chętnie w nią weszli, zostali mile połechtani. Ich ego rośnie, bo nagle okazuje się, że oni są wtajemniczeni, czyli wiedzą lepiej niż te głupie masy. Czyli teraz oni wiedzą, że to jest fałszywy papież, że prawdziwy został porwany, czyli zostali wtajemniczeni.
Tak, i nie mogą tej tajemnicy specjalnie na lewo i prawo rozgłaszać, bowiem istnieje niebezpieczeństwo, że zostaną, brutalnie mówiąc, zlikwidowani, albo przynajmniej podniosą konsekwencje.
Tak, w związku z tym są ważni, ktoś wcześniej się nie liczył. No umówmy się, na początku XIX wieku kobiety nie miały wysokiego statusu społecznego, więc nagle jedna z dam oszukanych mogła się poczuć bardzo podmiotowo, bardzo sprawczo. ta podmiotowość, która nam wzrasta, ego nasze dopieszczone, że jesteśmy tak wyjątkowi, że ktoś nas może teraz prześladować za tą super wiedzę tajemną, którą my posiadamy, to jest bardzo przyjemne. To też nasz mózg łaknie jak cukierka, jak czekolady, prawda, dobrej. Więc Żyd tu pokazuje, że teorie spiskowe, i to by się zgadzało z tym, co pokazali Tom Phillips i John Leach w swojej książce. Żyd pokazuje, że nasz mózg potrzebuje takich, powiedziałabym, podniet, ale też no, dużej dawki satysfakcji. I w momencie, kiedy mogę sobie powiedzieć, inni nie wiedzą, a ja zostałam dopuszczona do wiedzy tajemnej, czyli jestem wybrańcem, kimś wyjątkowym, albo mogę sobie powiedzieć, ja jestem tak niesamowita, że idę wbrew ogólnym tendencjom. Na przykład wszyscy mówią, że teoria ewolucji jest prawdziwa, albo że Ziemia jest kulą, a ja jestem tak wyjątkowym umysłem, że szukam dalej. A co jeżeli jednak świat jest płaski, albo co jeżeli jednak istnieją kosmiczne jaszczury, które stworzyły człowieka, więc to nie droga ewolucji, tylko działanie jakiejś siły wyższej. To no sprawia pewnego rodzaju satysfakcję.
Jasne, jesteśmy przy sile wyższej, to może trochę Żyd pokazuje, że właściwie wszystko może zostać potraktowane jako teoria spiskowa. Bo mamy i masonów, mamy kościół, mamy papieża, fałszywego bądź nie, mamy tych, którzy wierzą w teorię spiskową.
Tak, może, ale ten papież jest
może tu... my się poruszamy tak naprawdę w świecie teorii spiskowych, tylko i wyłącznie, bo do opisu rzeczywistości my narzędzi nie mamy.
Znaczy, na pewno David Hume nie dałby się nabrać na teorie spiskowe, no bo on zalecał jedno, żebyśmy się zdystansowali do tego, co jest nam mówione, do tego, co jest nam przedstawiane, do tego, co sami sobie wyobrażamy, czy nawet do naszych własnych badań naukowych. Cały czas Hume mówił dystans. Pamiętaj, że sam dla siebie, człowieku, możesz stanowić taką pułapkę mentalną. Więc to jest tutaj szalenie ważne. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że tutaj nie bez przyczyny Żyd mówi o tym fałszywym papieżu, że cała ta intryga, ona wiąże się z funkcjonowaniem Kościoła katolickiego, bo tu mamy jeszcze jeden istotny element. Papież to jest ktoś, kto jest zaraz po Bogu. Czyli można powiedzieć taki dla osób wierzących najważniejszy człowiek na ziemi. I w związku z tym teraz posiadanie tajemnicy związanej z papieżem niesamowicie wysoko w hierarchii społecznej taką osobę umieszcza. Ona coś wie o boskim namiestniku. Co więcej, prawda, ci oszukani przecież zawiązują pewnego rodzaju stowarzyszenie, by działać na rzecz odzyskania prawdziwego papieża. Czyli oni wręcz robią coś dla Boga. Więc ta misja wykracza poza taką ich codzienność, zwyczajność. Oni już nie są jakimiś tam everymanami, którzy mają zwyczajne zadania typu wstać rano, zjeść śniadanie, iść do pracy. Tylko są kimś wyjątkowym. Działają na rzecz najwyższego. Poza tym to były czasy, kiedy do papieża tak naprawdę nie można było sobie od tak po prostu wejść. Ta opowieść o wizycie u papieża, jaka tutaj następuje, pokazuje, że człowiek, który miał taką audiencję, nawet nie mógł spojrzeć normalnie, prawda? Tylko
tak,
musiał
tak,
na kolanach.
Bo był delikatnie rózgą, bity po szyi, żeby za wysoko wzroku nie podnosił.
Więc ta struktura hierarchiczna, która nagle zostaje złamana i okazuje się, że ten, na którego nawet wzroku nie można normalnie podnieść, został porwany jak zwyczajny człowiek, a teraz ja wiem to, jakżeż to wynosi znowuż i jakże moje ego może urosnąć dzięki takiej wiedzy tajemnej. Więc teorie spiskowe no, mają swój ogromny potencjał. One właśnie mogą ukoić nasze ego, mogą rozbudować naszą świadomość, gdzieś nas niesamowicie dowartościować. To, że są głupie albo wręcz niebezpieczne, bo tak oszukani tracą majątki, to już jest skutek uboczny, ale pewnego komfortu, który doświadcza człowiek opętany teorią spiskową. Zresztą Żyd, myślę, też nie bez przyczyny pokazuje, jak bardzo trudno jest odejść od tej teorii spiskowej, jak bardzo trudno jest, nawet konfrontując się już z faktami świadczącymi o tym, że mamy tu do czynienia z jedną wielką ściemą.
Czy to nie polega też trochę na tym, że nam samym jest trochę głupio przyznać się do tego, że zostaliśmy nabici w butelkę?
No oczywiście, tak. No przecież nasze kochane ego nie może się pomylić. Nie. To raz, ale dwa, to co pisze Hume. Jeżeli już przyjmiemy pewien system, to potem zburzenie tego systemu może się okazać bardzo trudne, bo muszę skonfrontować się nie tylko z tym, że na przykład dałam się oszukać, ale muszę też znaleźć jakby zupełnie inny rodzaj mojego funkcjonowania w świecie. Czyli muszę jakby opowiedzieć sobie siebie samą raz jeszcze. A to jest trudne. No bo wchodząc w pewien system, czy to religijny, czy jakikolwiek inny, czy teorii spiskowej, nakręciłam moją tożsamość w tym właśnie świecie jakichś wartości, zasad czy rozumienia bytu.
Lochy Watykanu André Gide'a zostały wydane w 1914 roku. Reakcje były różne, intensywne. Surrealiści się zachwycili tą powieścią, natomiast w kręgach katolickich przyjęta została nie najlepiej. To też o czymś świadczy. To też coś pokazuje.
Myślę, że dla osoby religijnej przeczytanie Gide'a może być przykre, no bo Gide nie zostawia nam cienia zwątpienia, że nawet osoby wierzące są tak naprawdę uplątane w jakiś system, który został wymyślony przez człowieka tylko po to, żeby drugiego człowieka kontrolować. I religia niczemu innemu tutaj nie służy. Ona jest po prostu socjotechniką, jest instytucją i tyle. Tam nie ma żadnej metafizyki. Tam metafizyka została bardzo dobrze zdekonstruowana. W związku z tym trudno by się dziwić, że osoby religijne jeszcze na początku XX stulecia mogły odrzucać Gide'a, ale myślę, że nawet i dzisiaj on może dla niektórych osób, które mają na przykład potrzebę wiary, być bolesny. No bo Gide jakby pokazuje konsekwencje tej potrzeby wiary. On pokazuje, że nawet przy załamaniu nerwowym, gdzie człowiek ucieka w wiarę, to nic nie daje. To co najwyżej powoduje, że nasz bohater, który się nawrócił, nagle traci źródło utrzymania. Jak Kościół proponował na początku, że ogłaszając cud nawrócenia będzie wspierał finansowo, nic nie robi. No więc tu mamy taką wręcz krytykę choćby struktur kościelnych. No to wszystko jest takim bardzo mocnym i jednoznacznym głosem krytycznym, czy też powiedziałabym dekonstruującym. Gide to robi bardziej okrutnie niż David Hume, no bo Hume jednak w swoim traktacie, no, w XVIII wieku pisanym, więc to też dosyć ciekawy moment, ale Hume w dialogu o religii naturalnej, on stara się jednak wytłumaczyć, dlaczego my ulegamy pewnym opowieściom metafizycznym, natomiast Gide jest już jakby na innym etapie, on tego nie tłumaczy, tylko jakby pokazuje konsekwencje, co się dzieje, kiedy my ulegamy pewnym potrzebom i przyjmujemy pewne metafizyczne narracje.
Państwo filozofów uznajemy za zakończone. Profesor filozofii Anna Heinderek, Piotr Jędrzejewski. Do usłyszenia.